Witamy Was wszystkich serdecznie. Specjalny odcinek kwarantanny z Bitcoinem, o ile można tak powiedzieć. Jako że z Lechem oboje jesteśmy nerdami i lubimy czytać książki, postanowiliśmy nakręcić specjalny odcinek na temat tego, jakie książki należy przeczytać o kryptowalutach, ale też nie tylko, bo szerzej, żeby zrozumieć ten temat, żeby pogłębić tą tematykę w 2022 i może nie tylko w 2022 roku. I wybraliśmy 15 pozycji, które według nas są najlepsze, jeśli chodzi o dostępne globalnie nawet, bo nie wszystkie niestety są jeszcze przetłumaczone na język polski, ale i tak chcemy o nich powiedzieć. Także zaczynajmy.
Zaczynamy. Na początek poruszymy sobie książki, które są ważne fundamentalnie. One nie traktują stricte o bitcoinach ani o kryptowalutach, ale pozwalają zrozumieć fundament, dlaczego powstanie zdecentralizowanego pieniądza takiego jak Bitcoin było swego rodzaju rewolucją, ale jednocześnie było potrzebne. Więc zacznijmy sobie od tych fundamentalnych książek. Na pierwszym miejscu oczywiście książka noblisty Friedricha Hayeka, znanego między innymi z takiej książki jak Droga do zniewolenia, Road to Serfdom. Jest to denacjonalizacja pieniądza, przetłumaczona na polski, relatywnie krótka książka, ale to właśnie w tej książce Friedrich von Hayek postuluje oderwanie, separację emisji pieniądza od państwa, czyli zerwanie z tym, aby państwo miało monopol na emisję pieniądza. I tutaj w tej książce właśnie argumentuje dlaczego. Natomiast nie postuluje wykorzystania jakiegoś konkretnego narzędzia, konkretnego pieniądza. No w jego czasach oczywiście takim pieniądzem było złoto, chyba najbliżej idei zdecentralizowanego pieniądza, ale Hayek już nawet pod koniec swojego życia sugerował, że dopóki, jest taki znany cytat właśnie z niego, dopóki nie znajdziemy jakiegoś rozwiązania, sprytnego obejścia, który pozwoli na to, żeby państwo po prostu nie mogło zatrzymać decentralizacji pieniądza, tak, powstania czy funkcjonowania pieniądza, to jesteśmy skazani na emisję pieniądza przez państwo. Ale tutaj właśnie w pewnym sensie przewidział Bitcoina, powstanie Bitcoina.
Ale w ogóle ciekawostką tej książki jest też to, że powstała w takim otoczeniu historycznym, mianowicie w 76 roku została wydana, czyli niecałe 5 lat po odejściu dolara od parytetu złota, czyli tak naprawdę buduje na tej narracji historycznej, zadaje pytanie, czym jest dobry pieniądz. Ale jeśli podczas czytania tej książki najciekawsze było to, że on przewidział w książce powstanie, albo jakby wymyślał powstanie pieniędzy społecznościowych, że poszczególne społeczności mogą sobie tworzyć swoje tokeny. Nawet sugerował, że poszczególne osoby mogą tworzyć swoje waluty, sugerując istnienie w przyszłości tokenów personalnych. Także w ogóle tutaj, jeśli chodzi o taką kreatywność monetarną, no to zdecydowanie książka to jest polecana przez nas.
Kolejna książka. Tak, która może niedługo doczeka się również polskiego tłumaczenia. Z tego, co wiem, prace nad nią trwają. Sovereign Individual, czyli suwerenny człowiek, suwerenny obywatel. Generalnie pokazuje swego rodzaju wizję przyszłości o tym, jak ludzie mogą dążyć do tego, żeby zwiększać swój poziom niezależności, poziom wolności względem państwa, względem państw i względem jakby narastającej utrudnień, jakie mają poszczególni obywatele w takim swobodnym funkcjonowaniu w dzisiejszym świecie, i przedstawia pewną wizję przyszłości, w jaki sposób technologia umożliwi przejście właśnie w ten stan, w którym będziemy mogli uzyskać swego rodzaju osobistą niezależność czy suwerenność jako jednostka, nie tylko jako naród na przykład, tylko jako poszczególna jednostka. Nie tylko tutaj mówi o cyfrowym pieniądzu, ale również o konkurencji między różnymi regionami, państwami, o tym, jak technologie komunikacyjne, internetowe mogą wpłynąć na to, jak będziemy mogli zyskiwać na tej naszej własnej suwerenności. Kolejna książka, no tutaj temat dosyć kontrowersyjny ze względu na autora, ale książka sama w sobie jest też fundamentalnie dobra. Antykruchość Nassima Taleba.
Książka ja byłem przeciwnikiem, żeby znalazła się tak w tym zestawieniu, ale do.
Ale tutaj w pewnym sensie książkę napisał dobrą, natomiast jeżeli ktoś chce znać głębiej historię, no to Nassim Taleb na początku był dosyć dużym zwolennikiem Bitcoina, ale potem pokłócił się z innym autorem książki, z
o której za chwilę. Amosem,
tak, o której powiemy. Pokłócili się na tematy związane z.
Na Twitterze.
Z epidemią. I od tego czasu w ramach złośliwości stał się przeciwnikiem kryptowalut. Natomiast sama książka właśnie fajnie traktuje o takich systemach, tak podobny, w podobnie funkcjonujących jak Bitcoin, czyli wszystkich systemach, które stają się mocniejsze, im bardziej są atakowane. I tutaj pod tym względem też właśnie, bo ta książka traktuje właśnie o takich systemach, które im bardziej są atakowane, tym bardziej zyskują na sile, tym bardziej stają się odporne. Tak samo troszeczkę jak Bitcoin. Im bardziej jest atakowany, tym bardziej staje się on odporny. Im dłużej funkcjonuje, tym coraz trudniej go zniszczyć. Kolejna książka też fundamentalna, czyli to jest książka historyczna. Finansowy potwór z Jekyll Island, Edwarda Griffina. Autor jest dosyć kontrowersyjny, ale sama książka jest bardzo ciekawą historią współczesnej historii monetarnej i o tym właśnie, jak powstała Rezerwa Federalna, w jaki sposób banki centralne wpływały na funkcjonowanie świata w ostatnich 200-300 latach. Także fascynująca historia, bardzo długa książka, ale sama historia jest naprawdę, nakreśla bardzo ciekawe tło, między innymi na przykład na rewolucję październikową w Rosji. Także jeżeli ktoś chce zrozumieć, jak funkcjonował sektor bankowy i banki centralne w ostatnich 200-300 latach, no to bardzo ciekawa lektura, wręcz jak czyta się jak kryminał. Kolejną książką, którą mogę polecić, to dosyć krótka książka, Spontaneous Order, spontaniczny porządek, Chase'a Rachelsa. Niestety nie ma tłumaczenia na polski, ale też opisuje funkcjonowanie, w jaki sposób społeczeństwo może funkcjonować bez centralizacji, bez centralnych organów władzy, w jaki sposób te części funkcjonowania społeczeństwa, które przypisujemy zazwyczaj państwo, mogą funkcjonować na wolnym rynku, w jaki sposób mogą się spontanicznie organizować bez udziału jakichś centralnych instytucji, które nie wiem, nadzorują chociażby służbę zdrowia, wojsko nawet, czy energetykę i tak dalej. Więc też warto spojrzeć, jak z praktycznego punktu widzenia społeczeństwo oparte na swobodnych relacjach bez centralizacji władzy może z sukcesem funkcjonować. Także jeżeli ktoś się zastanawia, a co, kto będzie zarządzał wojskiem, albo jak będzie działała służba zdrowia, no to jest to fajna książka.
Która albo jak opisuje. Bitcoin może działać, nie posiadając tak prezesa, ani działu marketingu, ani nic z tych rzeczy.
Kolejna książka, Cena jutra, niestety też nie ma nadal tłumaczenia na polski. Książka, która traktuje o tym, pewnie przełamuje pewien mit dotyczący deflacji, czyli no, wszyscy żyjemy w takim micie, przekonaniu, jest ten wtłaczany non-stop, że inflacja jest potrzebna, a tutaj Jeff Booth przekonuje jednak, że naturalna deflacja, czyli zwiększanie efektywności produkcji, zmniejszanie się cen, większa obfitość i w konsekwencji spadek cen jest pozytywny dla gospodarki, a nie negatywny, jak starają nam się wmówić to
przedstawiciele, ekonomiści.
Tak, i przedstawiciele banków centralnych przede wszystkim. Także fajna argumentacja i też jest cały rozdział poświęcony Bitcoinowi jako pieniądzowi, który jest naturalnie zmierza do tego, żeby być pieniądzem deflacyjnym. W tej chwili jeszcze, póki trwa emisja Bitcoina, nadal jest ta
Niewielka inflacja.
Niewielka inflacja w Bitcoinie, ale docelowo podaż Bitcoina, wiadomo, jest stała, ograniczona i Bitcoin właśnie jest tym pieniądzem, który umożliwi funkcjonowanie w świecie deflacyjnego, to znaczy w świecie deflacyjnym, gdzie ceny będą uzależnione, gdzie nie będziemy zmieniać standardu metra, standardu miary wartości i będziemy się posługiwać pieniądzem, który ma stałą podaż.
Narrative Economics, to książka Roberta Schillera, świeżutka z tego roku. I tam jeden z pierwszych rozdziałów w ogóle jest cały poświęcony Bitcoinowi, a książka traktuje o tym, dlaczego pewne historie stają się wiralowe, a w konsekwencji mają przełożenie na decyzje ekonomiczne ludzi na całym świecie. I książka w ogóle jest też książką poniekąd historyczną, która i traktuje o różnego rodzaju kryzysach, które miały miejsce w przeszłości i pokazuje, jak pewne artykuły w gazetach albo pewne nawet memy, zanim jeszcze w ogóle były pojęcia memów, potrafiły wywołać panikę na giełdzie, na przykład w latach 20 wieku. Mało tego, książka jest o tyle ciekawa, że Roberta Schillera długo uważano za albo wyklętego ekonomistę, ponieważ nie ma czegoś takiego jak narracyjna ekonomia, ze względu na to, że ekonomiści próbują, jakby twierdzą, że swoje gdybania opierają na stricte liczbach, mierzalnych efektach, na wymiernych pomiarach i tak dalej. Trochę ta książka niestety podkopuje ten mit i pokazuje, że te mierzalne tematy to często zupełnie są odklejone od rzeczywistości, ale pokazuje też pewien zarys metodologii, jak można brać narrację pewną albo jakieś pojęcia, które się pojawiają i kwantyfikować je w ten sposób, że przekładać wprost na to, co dzieje się w ekonomii. Zresztą jest to książka, jedna z książek, która została uznana za bardzo znacząca, jeśli chodzi o ekonomię w ogóle współczesną.
No i kolejna oczywiście książka, klasyk. To już drugie wydanie, Kryptowaluty, także tak. Oddaję głos autorowi.
Tak, to razem z Michałem Grzybkowskim wydaliśmy drugą książkę Kryptowaluty, która jest kompendium w ogóle wiedzy, jeśli chodzi o całą branżę kryptowalut. On traktuje o Bitcoinie na początku, tłumaczy, czym Bitcoin jest, jak działa, pokazuje też delikatnie zarys historyczny w ogóle pieniądza, systemu bankowego, ale też przechodzi dalej i otwiera całe spektrum tego, czym są kryptowaluty. I w książce można, jak w kompendium jakimś, przeczytać, jak Bitcoin działa, ale dowiedzieć się, jak działa Ethereum, czym są smart kontrakty, czym są DeFi, poszczególne projekty DeFi-owe, czym są tokeny NFT. Staraliśmy się z Michałem napisać książkę, którą jak ktoś czyta, to może mieć możliwie jak najszerszą perspektywę na rynek kryptowalut, na rynek w ogóle technologii blockchain jako takiej i zobaczyć to, jak ona teraz działa, jaki ma wpływ na teraźniejszość i jaki będzie miała wpływ na przyszłość.
No, od książki odpowiada na pytanie, dlaczego jeden bitcoin będzie wart milion dolarów, ale czy odpowiada na pytanie, czy milion dolarów będzie wart tyle, ile dzisiaj jest wart milion dolarów, to możecie się przekonać.
To też oczywiście. I tutaj ma reklama, mianowicie jeżeli zakupicie książkę na stronie kryptowaluty.edu.pl, może otrzymacie egzemplarz z autografami obydwu albo jednego autora. Zależy, jaki będą aktualnie na stanie.
Także chyba jest to nowe wydanie z 2022 roku. Odświeżone, rozumiem.
Tak jest, odświeżone. Poszerzono 30% materiału, tak. Lecimy dalej. Kolejna, tym razem już Biblia chyba.
Tak.
Ja przeczytałem ją 3 razy po prostu w samolocie. Jak nie miałem to czytać, to słuchałem tej książki. No, znaczy Saved Namus jest w ogóle kontrowersyjną dość osobą i pochodzi w ogóle z Palestyny, co jest ciekawostką, czyli miejsca dość uciemiężonego finansowo, szczególnie chyba na świecie. No i jest kontrowersyjny o tyle, że on w ogóle się nie cyrtoli, jeśli chodzi o stwierdzanie faktów albo fakt tego, co uznaje za fakt.
Bardzo ciętym językiem napisana książka.
Tak. Standard Bitcoina, on traktuje, no i szeroki rys historyczny oczywiście tego, czym jest pieniądz i jak działał pieniądz wbrew pozorom nie zawsze tak jest pokazywana, u niego ta historia nie jest tak pokazywana, jak zawsze jest pokazywana w książkach ekonomicznych, że tam był barter i tak dalej, tylko raczej mówi o funkcji długu. No i o samym Bitcoinie też bardzo mówi o tym, bardzo inspirująca książka i myślę, że potrafi przekonać nawet zażartego przeciwnika do tego, o czym
jest. Można powiedzieć też, że to jest to książka fundamentalna, bo jakichś konkretnych instrukcji posługiwania się konkretnym oprogramowaniem, portfelem tam oczywiście nie znajdziecie. Natomiast jeżeli ktoś chce się fundamentalnie przekonać lub chcecie kogoś innego przekonać do Bitcoina, no to standard Bitcoina jest tą tak zwaną pomarańczową pigułką.
No właśnie, ale zaczynamy od standardu Bitcoina, bo właśnie niedawno wyszła kolejna jego książka, która tłumaczy się na język polski, czyli standard Fiat. Fiat standard. No i szczerze mówiąc uważam, że jest lepsza niż poprzednia. Nie wiem, jakie ty masz zdanie, ale no książka jest... Ja kilkukrotnie czytając tę książkę miałem ochotę walnąć pięścią w ścianę. Po prostu napełniałem się furią.
Radykalizowałeś się.
Tak, tak. Ale to też jest ciekawe, bo inna książka z kolei myślę trochę mnie naprostowała, ale jak on wydaje mi się bardzo mocno argumentuje, jak nieetyczny jest to system dystrybucji pieniądza, redystrybucji pieniądza. Jakby jak nieetyczny jak jest sam w sobie.
I przede wszystkim na jak wiele rzeczy wpływa pośrednio.
Tak. Tak, na jedzenie, sposób, prawda, na to, jak się odżywiamy, na to, co na kupujemy, sztukę, jakie mamy, tak, jakie urządzenia mamy w domu, prawda, na sztukę, właśnie na naukę w ogóle, do czego fiat, albo raczej redystrybuowany pieniądz w ten sposób doprowadza do zubożenia w ogóle wszystkiego praktycznie, włącznie z postępem naukowym, innowacjami i tak dalej. No to przerażająca książka. Zdecydowanie polecamy i ponoć po wakacjach ma być w języku polskim, także polujcie.
Dokładnie. I też w pewnym klasyka, niestety też tylko w języku angielskim, The Internet of Money Andreasa Antonopoulosa, który jest w społeczności bitcoinowej bardzo znany jako osoba, która chyba najwcześniej i najmocniej potrafiła dosyć...
Ja bym powiedział, że to taki apostoł bitcoina.
I bardzo kwieciście, ładnie, pięknymi historiami, metaforami potrafił opisywać, jak działa bitcoin i też pod względem technicznym był w stanie opisywać, jak bitcoin radzi sobie z pewnymi zagrożeniami, stricte, ponieważ Andreas ma też duże doświadczenie jako specjalista IT w dziedzinie sieci komputerowych.
Bezpieczeństwa sieci komputerowych przede wszystkim.
Więc on potrafił połączyć jednocześnie bardzo ciekawą narrację z ogromną wiedzą dotyczącą funkcjonowania sieci komputerowych. Tak.
Więc, ale co ciekawe też, ta książka jest tak naprawdę zbiorem wykładów, transkryptów jego wykładów. Chyba większość tych transkryptów można zobaczyć w ogóle większość tych wykładów można zobaczyć na YouTubie po angielsku, jak on je wygłasza. I bardzo wiele z nich ma polskie napisy. Także to jest też, jeżeli jeszcze nie ma tej książki po polsku, to zawsze można trafić na te wykłady w języku angielskim z polskimi napisami w dużej części.
No i kolejna
Książka, pod której ja jestem ostatnim wrażeniem. Peter Zeihan, czyli jak ja to mówię, amerykański Jacek Bartosiak. Książka wydana pod koniec czerwca 2022 roku, także świeżutka. I traktuje o tym, że w 2019 roku nastąpił koniec świata, albo raczej szczyt rozwoju świata jako takiego, jakiego znamy. I właśnie następuje rozpad globalizacji. Książka oczywiście też daje szeroki zarys historyczny i udowadnia to, próbuje udowadniać albo pokazywać to, co jest najważniejsze w ogóle w konstrukcji dzisiejszego świata, na czym opierają się łańcuchy dostaw, na czym opiera się w ogóle światowy porządek. I ta książka z kolei, w przeciwieństwie do Fiat Standard, zmieniła moje myślenie co do tego, co się wydarzyło w Bretton Woods, bo pomimo tego, że Peter Zeihan jest bardzo proamerykański, on jest Amerykaninem, no i on patrzy na świat z perspektywy amerykańskiej. Jego zdaniem Ameryka to będzie kraj dalej mlekiem, miodem płynący, nie zagraża mu deglobalizacja i w ogóle nigdy nie jest w stanie pokonać Ameryki i tak dalej, i tak dalej. Ale kilka rzeczy, które stwierdza między innymi to, że to, co dokonało się w Bretton Woods, było bezprecedensowe, jeśli chodzi o historię, i zapewniło globalny pokój, i jednocześnie dzięki temu miliardy ludzi wyszło z biedy. Wszystkie kraje biorące udział w tym porządku, świadomym porządku świata, były w stanie się zindustrializować, był prąd mieć w domu i tak dalej, ale jednocześnie cały czas pokazuje, że w 2019 roku, a dokładniej to przez wybuch pandemii, zaczął się rozpad tej globalizacji. No i ta książka jest takim spojrzeniem w przyszłość, taką szczególnie w najbliższych kilku dekadach, co może się wydarzyć, i może zaspoileruję, ale ta przyszłość nie wygląda różowo.
Czyli książka Koniec świata to dopiero początek, The End of the World is just the beginning. Czy jest polskie tłumaczenie tej książki?
Nie ma jeszcze, nie ma jeszcze, na razie. Niestety nie.
No i na koniec coś dla młodszych czytelników. Mała książeczka, która powstała z myślą o dzieciach w edukacji wczesnoszkolnej. Nasz pieniądz Bitcoin, który na zasadach ekonomii straganu z lemoniadą tłumaczy, w jaki sposób funkcjonuje Bitcoin, i dzieci stopniowo dochodzą do wniosku, jakiego pieniądza powinny używać do własnego handlu.
Książka jest bogato ilustrowana, fajnie się to czyta z dziećmi, bo litery są też duże, także wasze dzieci, jeżeli tam mają 7, 8, 10 lat, myślę, że jeżeli już umieją czytać albo powoli się uczą czytać, to też jest dobra lektura dla nich. No i nie jest to jakaś wielce oświecająca lektura, ale autor moim zdaniem ciut za bardzo starał się położyć nacisk na to, żeby wyjaśnić działanie Bitcoina, niż jakby natchnąć czytelnika, młodego czytelnika, tą ideą zdrowego pieniądza. To tylko jedyny mój zarzut do tego, ale tak czy inaczej myślę, dla dzieci szczególnie to jest prezent, czy jakiś fajny
Także
pomysł.
Książka Nasz pieniądz Bitcoin, wydawnictwa Freedom Publishing, jest jeżeli można coś zasugerować, no to ja na przykład dałem kilkanaście sztuk tej książki mojemu synowi, żeby rozdał swoim kolegom w klasie do poczytania, także wszystkim się bardzo podobało, więc polecam zaczynać edukację od najmłodszego pokolenia, także dzieci chyba są najbardziej chłonne, one rodzą się w tej rzeczywistości nowego pieniądza, więc one chyba najszybciej będą w stanie załapać, jak to funkcjonuje. One są natywne internetowo, natywne technologicznie, więc Bitcoin nie powinien stanowić dla nich problemu.
Tak jest. I ciekawostka na koniec. Tak, może tylko, bo już kończymy nasz top 15 książek 2022 o kryptowalutach. Okładkę dla nas zaprojektowała sztuczna inteligencja DALI i2. A jeśli wam się dzisiejszy odcinek podobał, albo chcielibyście dołożyć jakąś inną książkę, zaproponować, to dajcie w komentarzach znać, co powinniśmy przeczytać, bo na pewno jest wiele książek, na które powinniśmy spojrzeć. No i jeżeli wam się podoba, to dajcie proszę was łapkę w górę, żeby święty algorytm Google'a wiedział, co polecać tym, którzy chcą czytać ciekawe książki o kryptowalutach.
Także dziękujemy za udział w naszym pierwszym odcinku cyklu edukacyjnego Kwarantanny z Bitcoinem i zapraszamy do subskrybowania i oglądania nas również co piątek live w programie, w którym komentujemy wydarzenia na żywo z całego świata.
Cześć.
Cześć.